Bardzo się cieszę, że gościem przy naszym mikrofonie w Radiu Rodzina Kalisz jest ksiądz Krzysztof Poświata, Michalita. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ta wizyta w studio to oczywiście w związku z posługą rekolekcyjną przy figurze świętego Michała Archanioła. Już nie pierwszy raz w diecezji kaliskiej cieszymy się obecnością tego znaku szczególnego, ale tym razem w katedrze, czyli można by powiedzieć jakoś centralnie. Ksiądz często znajduje się właśnie w bliskości tej figury i posługuje jako rekolekcjonista. Jak to wygląda?
Niestety dopiero trzeci raz. A peregrynacja figury odbywa się już trzeci rok. Właściwie dwa pełne lata i jest wielu naszych współbraci Michalitów, którzy pełnią taką posługę, odrywając się od swoich takich codziennych zajęć, czy w parafii, czy w seminarium, czy od jakichś innych posług, a ja, ponieważ mieszkam poza Polską, to nie jest dla mnie tak łatwo. Byłem w Tarnobrzegu, w Legionowie koło Warszawy i teraz w Kaliszu.
Tak, właśnie tak powoli będzie wychodziło to, co charakterystyczne też dla księdza posługi takiej właśnie michalickiej, ale to za moment ujawnimy ciąg dalszy tego wszystkiego. Michalita, może gdyby nam ksiądz powiedział dwa słowa, jak się mają Michalici w Polsce i na świecie teraz, to taki charyzmat. Dzisiaj akurat nagrywamy tę rozmowę we wspomnienie świętego Dominika Savio. To taka wasza wielka rodzina, gdzieś tam się chyba czuje krewni trochę.
Tak, oczywiście. Nazywamy świętego Jana Bosko naszym dziadkiem. Należymy od kilku lat do wielkiej rodziny salezjańskiej. O nie tak dawno ojciec generał uczestniczył w takim spotkaniu we Włoszech, spotkał się z nowym generałem Salezjanów. A to dlatego, że nasz założyciel, błogosławiony ksiądz Markiewicz, z początku kapłan archidiecezji przemyskiej, który był takim wielkim poszukiwaczem swojej drogi przez całe niemal życie, w pewnym momencie wyjechał do Włoch jako 42-letni kapłan, szukając zgromadzenia, w którym mógłby zrealizować te swoje pragnienia coraz głębszego życia w Panu Bogu. I tak nieoczekiwanie dla niego samego trafił na zgromadzenie salezjanów tworzące się i złożył nawet śluby zakonne na ręce świętego Jana Bosko. 8 lat tam przebywał i w 1892 roku jako pierwszy salezjanin tak naprawdę przybył na ziemię polskie i został proboszczem. A potem tak się losy potoczyły, że jakby wiele tych idei świętego Jana Bosko zaadoptował do polskich warunków jeszcze wtedy pod zaborami istniejącej naszej ojczyzny i dał początek nowemu zgromadzeniu świętego Michała Archanioła. Tego patrona dla niego obrał. Podpowiedziane to zresztą zostało przez księcia Michała Radziwiłła, mówiąc: ksiądz chce wychowywać dzieci, broni się przed złym wpływem, prowadzić ku dobru, więc to jest patron potężny i jego warto mieć za takiego opiekuna i przewodnika na tej nowej drodze. Michalici zostali zatwierdzeni w 1921 roku w kościele. Dzisiaj pracujemy w 14 krajach na całym świecie, w kilku w Europie, daleko na antypodach w Australii, w Papui Nowej Gwinei. Nie tak dawno nasz współbrat został nawet biskupem w Kanadzie. Będzie jego ingres na początku kwietnia. Chociaż sami nie jesteśmy dużym zgromadzeniem, jest nas około 350.
No, to nie jest też taka mała liczba, ale rzeczywiście trochę czujemy, że takie nasze to zgromadzenie, bo to przecież jednak Polak założycielem i ta historia dosyć trudna, nasza historia rozbiorowa, która gdzieś tam była dla Pana Boga specyficzną okazją, żeby to się tak potoczyło, bo gdyby ta historia była bardziej uporządkowana, to nawet trudno sobie wyobrazić i te poszukiwania, i ten powrót, i takie to założenie nowego zgromadzenia. Ale Pan Bóg tak działa, prawda?
Tak, tak, tak.
Właśnie. No i teraz może rzeczywiście powiedzmy o tym, co dziś jest księdza zaangażowaniem. Mówi ksiądz o 14 krajach w świecie i pośród tych krajów jest też Białoruś. Ostatni czas, ile to już lat na Białorusi?
Ja dopiero czwarty rok, jestem właściwie w naszej wspólnocie tam najmłodszy, ponieważ Michalici prowadzą tam 5 parafii, 5 takich ośrodków duszpasterskich. Do 3 z nich przyjechali zaraz, kiedy pojawiła się tylko taka możliwość na początku 90. lat. 25 lat mija, to nawet wcześniej, w 89 roku. 25 lat tej posługi w Szydłowicach, w Wasyliszkach i w Wasyliszkach Starych, może najbardziej znanych, bo to rodzinna miejscowość Czesława Niemena. Mhm. Tam mnóstwo Polaków, głównie w wycieczkach jakoś tam udaje się, odwiedza to miejsce. To jest grodzieńska diecezja.
Ale to jest chyba odnowienie też, prawda? Bo kiedyś ta historia gdzieś tam już też was zagarnęła.
O tak, tak, tak. Jeszcze wtedy, kiedy tamte tereny należały do Polski. Tak. Tak, mieliśmy tam 2 ośrodki. Jeden z nich to w Dziadkowiczach, koło Baranowicz. Tam też jest pochowany jeden z naszych współbraci, zamordowany zamordowany przez Niemców. Był tam wychowawcą w tym ośrodku, w tym domu dziecka i tam spoczywa ksiądz Kuras Wincenty.
No właśnie, może warto centrum tej naszej rozmowy uczynić właśnie Białorusi, to wasze tam posługiwanie. Zawsze sobie tak o tym myślę z jakimś takim jakby trochę niepokojem. Jak to jest, że ciągle mówicie, nie jesteśmy dużym zgromadzeniem, nas jest niewielu, może ciągle za mało, tu jest tyle do zrobienia, a takie zgromadzenia właśnie gdzieś się ciągle wypuszczają. Gdzieś tam, tu taki ośrodek, tam ośrodek. Proszę powiedzieć, co powoduje wami, że bierzecie, a to kościół, a to kaplicę, tam jeszcze budujecie na takiej Białorusi. No coś musi być takiego w sercu michalickim, że tak działacie.
Może tak nie biadolimy tak bardzo, że nas jest mało. Ot, taka konstatacja, że tak rzeczywiście jest, bo na tle, powiedzmy, wielu innych zgromadzeń to nie jesteśmy jakoś tak liczni i tak dalej, ale to nie jest takie istotne. No trzeba powiedzieć, że na Białorusi jest bardzo wiele zgromadzeń. W samym Mińsku jest 8 różnych zgromadzeń męskich i chyba 9 żeńskich. Myślę, że Kościół taki jest, no powinien być misyjny i musi być misyjny. I jak tylko rozpadł się Związek Radziecki, to wielu pospieszyło tam z taką pomocą duszpasterską. Ostatnio ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz mówił, że gdy został tam biskupem, on właściwie nikogo nie miał. Wyciągnął ręce do Polski i polskie duchowieństwo odpowiedziało. I księża diecezjalni, i siostry, i księża zakonni. No, my byliśmy w tym gronie. Pojechaliśmy tam do pracy w 3 parafiach. Jedna dlatego, że ten ksiądz proboszcz, który do dzisiaj tam jest, on tam się urodził. Miał 2 lata, gdy razem z rodzicami, tam były takie 3 możliwości repatriacji, przeniesienia się do Polski. I on jako 2-letni chłopiec tu z rodzicami w okolicy Malborka gdzieś wyemigrował, ale zawsze go gnało i był na studiach we Włoszech. Co roku tam przyjeżdżał, pomagał przy tej parafii, chociaż jeszcze wtedy Kościół dopiero był otwarty, odzyskany przez całe lata, służący jako taki magazyn nawozów i chemikaliów. No i trzeba powiedzieć, że tam, że ci nasi współbracia i inni księża to tam zostawili swoje życie często i zdrowie. Wielki, wielki przyczynek polskiego kościoła, dzięki Bogu, w odbudowie kościoła na Białorusi.
Czy to wasze posługiwanie jest znaczone takim wzrostem nadziei, czy też im dłużej tam jesteście, tym myślicie sobie, że nic z tej pracy nie wynika? Przepraszam, prowokuję trochę taką myśl. Jak rozwija się to duszpasterstwo? Bo przecież na początku to właśnie zupełnie od zera, ale dzisiaj już po 25 latach pewnie coś można określić i coś cieszy, coś może martwi. Jak to jest?
Cieszy to, co się stało na pewno, że te tereny, które przez lata, tu na Grodzieńszczyźnie powiedzmy po II wojnie światowej, a tam gdzie my jesteśmy z drugim współbratem, czyli w Mińsku i koło Mińska od roku 1917, były systematycznie zamieniane w taką religijną, duchową pustynię. W samym Mińsku zostało zamkniętych ponad 20 kościołów. Ludzie najbliżej mieli do tak zwanej miejscowości Krasne jakieś 50 kilometrów. Jeśli ktoś chciał ochrzcić dziecko, czy zawrzeć związek sakramentalny małżeński. I to cieszy, że ta wiara odradza się, że są pootwierane kościoły, że ludzie przychodzą do tych kościołów, że szukają Pana Boga. Na pewno nie jest tak, jak nieraz się wydawało, że upadnie komunizm i na pustynię spadnie deszcz łaski, obecności kapłanów i ta pustynia stanie się ogrodem. Tak się nie stało, że nagle wszyscy zaczęli garnąć się do Pana Boga. Moja teoria jest taka, że człowiek nauczył się żyć bez Pana Boga, chociaż to jest bardzo trudne, ale tam nauczył się żyć bez Pana Boga. Bóg mu stał się niepotrzebny. Dopiero tęsknota za Nim odzywa się w przypadku takich sytuacji granicznych, jak śmierć kogoś bliskiego, niespodziewana choroba, spotkanie kogoś takiego autentycznie wierzącego, kto stał się bliskim. Ponieważ często tam ludzie są tak zajęci tym swoim życiem i swoją pracą, no i tym wszystkim, co dzisiaj człowieka otacza, te dobra techniki i tak dalej, że nie ma miejsca na Pana Boga, na ten duchowy rozwój. Dlatego smutkiem jest na pewno to, że że wielu ludzi ma zamknięte serce, bardzo wielu ludzi. Tak jak mogę powiedzieć tu o naszej parafii, tam gdzie ja posługuję, że żyję na jej terenie ponad 20 tysięcy ludzi. Do nas chodzi kilkadziesiąt osób, w niedzielę jakieś 70, 80. Może wszystkich jest do 150, może więcej, może jeżdżą do miasta. Do cerkwi prawosławnej nie chodzi wiele więcej, a całe rzesze, tysiące, to są ludzie, którzy żyją bez Pana Boga.
I cieszy Was każde spotkanie z człowiekiem, prawda? Każdą okoliczność wykorzystujecie, żeby po prostu być, żeby porozmawiać. Pewno najwięcej jest takich tych, jak ksiądz mówi, granicznych momentów. Wtedy ta rozmowa jest też inna chyba.
Tak, ponieważ nie wolno nam pójść do szkół. Nie wolno nam, księżom katolickim. Nie wolno nam jeszcze na wiele innych rzeczy. My, jako obcokrajowcy, jako Polacy, też musimy być bardzo ostrożni w takim wychodzeniu zbyt mocnym ku dzieciom i młodzieży, ponieważ może to być takim czerwonym światłem, które zapala się gdzieś tam w gabinetach władzy, ponieważ wciąż tam jednak to państwo, zdaniem władzy, powinno mieć wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. I już nie jeden był taki przypadek, że jeśli jakiś ksiądz z Polski zbyt, nie chcę tak powiedzieć, wychylał się, ale zbyt wiele robił, to nie dawano mu po prostu przedłużenia na pracę dalszą i musiał opuścić tamte tereny, wrócić do Polski. Co nie znaczy, że siedzimy spokojni i nic nie robimy. Nie, absolutnie nie. Ale tak, niejednokrotnie te sytuacje graniczne są taką jedyną możliwością, by spotkać się z człowiekiem, by z nim porozmawiać. Mam taką historię z ostatnich tygodni od siebie z parafii, że zmarł w drodze do pracy w autobusie 52-letni mężczyzna, katolik, ochrzczony w kościele katolickim, ale którego nigdy ja w kościele u siebie nie widziałem i wiem, że nie chodził. Niestety zmarł bez spowiedzi. Ale poszedłem na pogrzeb, pochowałem go po katolicku i niedługo później zgłosiła się jego żona i córka, prosząc o przygotowanie ich do przyjęcia pierwszej komunii, do wyspowiadania, ponieważ zrozumiały, że jednak to życie to nie tylko to, czym znaczona jest codzienność, ale ona sięga gdzieś dalej.
To jest trochę tak jak z tą pustynią, prawda? To nic, nic, ale gdzieś tam nagle się okazuje, że nie wiadomo z czego i jakiś kępka zielonego się pojawia i życie.
Tak, myślę, że to można takiego obrazu użyć, że ta nasza praca często przypomina taką pracę na pustyni. Trzeba ją przekopywać, trzeba ją karczować z nadzieją, że stanie się ona urodzajną ziemią i wyda plon.
Księdza lampka czerwona to się chyba tam pali w tych gabinetach, bo zdaje się, że ksiądz robi takie rzeczy, które niekoniecznie muszą się podobać. Wybudowanie ośrodka, nie wiem, czy już działające oratorium, prawda? Myślicie chyba z wielką troską o młodych ludziach. Wy jako Michalici, no macie to oczywiście w charyzmacie.
W charyzmacie, tak.
I to się tam przekłada, to jest Mińsk, ale okolica, tak?
To jest 12 kilometrów od Mińska, to jest rejon miński, ponieważ ja jako Polak nie mogę pracować w Mińsku. Jest to zakazane przez władzę, nikt z nas z Polaków tam nie pracuje. Ale już poza Mińskiem, w tym rejonie, możemy pracować. Ja tam poszedłem, będąc świadomy, że wchodzimy w taką dużą duchową walkę. Tam kardynał Świątek powiedział do nas tak: idźcie do Gatowa, wy Michalici, zbudujcie tam kościół świętego Michała Archanioła, ponieważ tam diabeł bardzo zawładnął tamtym terenem, tamtą okolicą, bo Gatowo jest specyficzne tam, gdzie pracuję, ponieważ z maleńkiej wioski nagle zrobiło się takie miasteczko ponad 10-tysięczne i jeszcze drugie, które należy do parafii, więc w sumie cała parafia liczy ponad 20 tysięcy. Ale ludzie tam sprowadzili się z całego Związku Sowieckiego, kiedy w 70-tych latach Włosi wybudowali tam duży, duży zakład przetwórstwa skór. Więc ten przekrój społeczny jest bardzo różny. Tam kwitnie w sposób trudny do wyobrażenia pijaństwo, narkotyki, taka rozwiązłość w takim życiu ludzkim, rodzinnym. Tak, i my zaczęliśmy tam tworzyć taki ośrodek duszpasterski i parafię pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Najpierw ludzie modlili się po domach, później w takiej wynajmowanej na niedzielę kawiarni, a w 2008 roku biskup poświęcił taką tymczasową kaplicę zbudowaną z wagonu pociągu, ale to już było miejsce, do którego w niedzielę przychodziła taka wspólnota 30-40 osób. A w 2010 roku rozpoczęliśmy budowę najpierw tego centrum pastoralnego dla dzieci i młodzieży, dużego domu. To jest taki cud, fenomen, ponieważ nie mamy żadnych jakichś tam wielkich sponsorów, to wszystko płynie z ofiar ludzi, głównie z Polski, ale też z Anglii, z Kanady, od naszych współbraci czy z Australii, a trzeba wiedzieć, że budowa na Białorusi jest przynajmniej o 1/3 droższa niż w Polsce.
Droższa?
znacznie droższa. I materiały, i nawet robocizna. I nawet robocizna. Nasz ekonom, jak przyjdzie mu dać jakieś pieniądze, no dodaje te pieniądze, ale nie może uwierzyć, że to wszystko tyle kosztuje. Ale tyle kosztuje. I nie przeskoczy się tego. I Pan Bóg pozwolił przez te 3 lata wybudować taki duży, ładny dom, który w środku powoli, powoli wykańczamy, ale już są sale dla dzieci, sale katechetyczne. Jak wyjeżdżałem tutaj, to taki historyczny dzień do Kalisza w piątek rano, to dzień wcześniej podłączono nam ocieplenie, bo przez 2 lata żyliśmy w tym domu, w takim surowym domu, bez ocieplenia, bez ogrzewania, jakoś tam pomagając sobie tymi piecykami. Także te warunki dla duszpasterstwa, one będą coraz lepsze, są dobre i będą na pewno coraz lepsze. Od września ubiegłego roku są ze mną 2 siostry pasterzanki, które też w charyzmacie mają pomoc. No, tu w Polsce one pracują, by pomagać takim upadłym dziewczętom, prowadzą takie ośrodki. I tam też na razie otwieraliśmy kilka razy takie oratorium na tydzień, na 2 tygodnie dla takiej grupy 15-20 osób, 20 dzieci, ale od tego roku, od wakacji chcemy już otworzyć takie oratorium, które będzie czynne codziennie przez kilka godzin, gdzie będą mogły przychodzić dzieci, młodzi ludzie. Do tego się przygotowujemy i ufam, że Pan Bóg dopomoże, żeby tak to było.
I kościół za chwilę trzeba będzie budować, tak?
I kościół trzeba będzie budować, ponieważ pouciekają nam te wszystkie pozwolenia i terminy i nie daj Boże tam znowu...
O to się starać.
To. O to się starać, pukać tych pieczątek, zdobywać, bo to całe miesiące. Mhm. Tam już jest zabitych ponad 200 takich betonowych słupów, bo to jest grząski teren, bagnisty i tam budowane jest na takich betonowych, ponad 6-metrowych palach. Mhm. Mam nadzieję, że na 29 września, we wtorek, to akurat w tym roku tak wypada, ksiądz biskup pierwszy jakiś tam pustak czy cegłę położy, żebyśmy mogli piąć w górę ściany tej nowej świątyni.
Myślę, że to posługiwanie tu w Kaliszu w pierwszym rzędzie związane jest z tą misją głoszenia Ewangelii, ale też i pewnie taka nadzieja, że ktoś tam jakiś grosz wrzuci na tacę i z tego też chyba są później te szanse, że coś tam można wybudować, tak? Takie jest też to księdza posługiwanie, że ciągle trochę tam, trochę tu, żeby te środki materialne też pozbierać. One nie są pierwsze, ale bez nich się nie ujedzie.
Wie ksiądz, może ksiądz nie uwierzy w to, ale ja nie myślałem o tym. Jest Wielki Post, chciałem przyjechać na rekolekcję, głosić słowo. Nie myślałem o tym tylko dlatego, że ja wiem, że my nic sami nie wymyślimy. Możemy robić to, co dla nas możliwe. Mnie już Pan Bóg kilka razy przekonał. Nie ma czasu, żeby o tym może opowiadać, ale mam przynajmniej takie 2 zdumiewające historie. Jak Pan Bóg sam powiedział, troszcz się o moje sprawy, a ja o tę resztę się zatroszczę.
To z jedną niech ksiądz opowie chociaż.
Dobrze, opowiem. Kiedy ja tam pojechałem i zorientowałem się, jak będzie to wszystko kosztowne, że koszt budowy tego samego domu ma wynieść ponad $1 milion, to ja pewnej nocy nie mogłem zasnąć. Mówię, to wszystko nie ma sensu, nigdy tego nie udźwigniemy. Nie wiem, trzeba stąd się zabierać i uciekać, zostawić, bo będziemy jak ten król z Ewangelii, który rozgrzebał budowlę, ten człowiek rozgrzebał budowlę i nie zdołał jej zakończyć. Obudziłem się rano, niedługo wcześniej nasz ekonom otworzył takie konto Michalici, misję na Białorusi. Ja zerknąłem i zobaczyłem, że jedna osoba wpłaciła na to konto 45 tysięcy złotych. Ja byłem przekonany, że to jakaś znajoma naszego ekonoma. Rozmawiam z nim za jakiś czas, on mówi, nie, ja nie znam tej kobiety. Ja dzisiaj tej kobiety też nie znam. Nie wiem, jak ona się dowiedziała o tym. Nikt nie wpłaca takiej kwoty nieznajomemu księdzu gdzieś tam daleko na Białoruś. Ale to był dla mnie taki znak od Pana Boga. Nie denerwuj się, nie lękaj się. Ja o wiele rzeczy się zatroszczę. I kilka razy było tak, że człowiek stawał pod ścianą. Nie mieliśmy za co pokryć dachem tego budynku. Nasz ksiądz jeden powiedział, ja ci pożyczę, potem te pieniądze jakoś przyjdą. I rzeczywiście tak się stało.
Ja nie mówię o tym, żebym myślał w priorytetowym porządku o pieniądzach, tylko myślę sobie, że właśnie ksiądz ma prawo nie myśleć, ale my, którzy tu jesteśmy i czasem spotykamy, bo pewnie ta audycja pójdzie później, ale spotykamy dzisiaj księdza za miesiąc kogoś, żebyśmy nie marnowali takich szans, bo to są dla nas okazje, żebyśmy mogli mieć też udział choćby w misji Kościoła, w misyjności, która się tam realizuje waszymi rękami, waszym zaangażowaniem, więc myślę, że to po prostu niech posłuży służy nam wszystkim słuchającym jako podpowiedź. Dom, młodzież, bo to rzeczywiście jest tak, że no, z jednej strony ta tęsknota za życiem z wiary, no jakieś garstki ludzi, ale z drugiej strony no, stwarza się jakaś też jeszcze inna płaszczyzna, prawda, kontaktu z człowiekiem. Właśnie ci młodzi ludzie, którzy być może powiedzą sobie, oni nam pomogą, oni tam być może czekają w tym oratorium i nowe spotkania, nowe możliwości, prawda? Chyba tak też patrzycie na ten dom.
Tak, oczywiście. To jest takie stare prawo duszpasterskie. Jeśli ktoś nigdy nie słyszał o Panu Bogu, nie umie się przeżegnać, nie zna modlitwy Ojcze Nasz, to trudno nakarmić go od razu Panem Bogiem, bo on nie będzie tego wiedział.
To tak jak ktoś mówi, że nie lubi zupy szczawiowej, a nigdy jej nie jadł, nie?
Tak,
więc to
tak,
troszkę,
tak.
No, prawda, to też tak.
Ale jeśli taki człowiek przyjdzie, jeśli usiądziemy razem do jakiejś zabawy, jeśli on potem zobaczy kaplicę, ileż to razy tak było, że nawet przychodzili jacyś kierownicy firm, czy pracownicy, widzieli siostrę, czy kogoś innego na modlitwie, stawali tam zadziwieni, prosili, żeby im coś objaśnić, powiedzieć coś więcej. Mhm. Niektórzy mieli łzy w oczach. I z dzieciakami też tak jest. Zaczął niedawno chodzić na religię, na zajęcia z religii taki chłopiec, którego przeprowadziła koleżanka z klasy. I on dzięki niej trafił. I to się odbywa wszystko takimi małymi krokami, małymi bardzo, no takimi sposobami, że tak powiem.
No właśnie i to...
Różne drogi do Pana Boga.
To jest to, co chyba też powinniśmy przyjąć z księdza ust jako dar, że ta wyobraźnia trochę nasza się rozbudza na temat tego, jak ten Kościół funkcjonuje, jak się to wszystko dzieje. No a ostatecznie jakoś jesteśmy razem i myślę, że to nasze spotkanie też służy temu, by nie zabrakło i modlitwy, a przy różnych okazjach może także i ofiary w związku z tymi działaniami. Michał Archanioł, właśnie teraz ksiądz mówi po raz trzeci przy tej figurze. Proszę powiedzieć, taka świadomość Michality i związek z Gargano, z tym miejscem, no, na które jakoś wskazujemy podczas tej peregrynacji, podczas tego nawiedzenia. Dość wyjątkowa historia, w dwóch zdaniach, gdyby można powiedzieć, to Gargano, które ma historię przynajmniej 1500 w latach mierzoną, prawda?
Tak, nawet deczko już dłuższą, ponieważ to jest koniec V wieku.
Ta.
Najstarsze na świecie sanktuarium świętego Michała Archanioła. Piękne miejsce, które różne tam etapy w swojej historii przechodziło. Usytuowane 20 parę kilometrów od San Giovanni Rotondo, miejsca życia i śmierci ojca Pio, to on często swoich penitentów podsyłał, mówiąc, jedź do świętego Michała, dostaniesz jeszcze więcej. Wielki czciciel świętego Michała Archanioła i od 20 lat pełnią tam posługę, też w sposób niespodziewany zupełnie, nasi współbracia. Jest ich tam 11 teraz i ich głównym zadaniem to jest troska o pielgrzymów i siedzenie w konfesjonale, bo cały czas tam przychodzą ludzie do spowiedzi, ponieważ spotkanie z świętym Michałem Archaniołem ma prowadzić i prowadzi zawsze człowieka do nowego spotkania z Bogiem. Do zobaczenia, jaki Bóg jest naprawdę, to ten okrzyk Michała, któż jak Bóg, jakby otwiera serce człowieka, który mówi, ja do tej pory nie znałem Pana Boga, to On jest tak fascynujący, On jest tak piękny. I na to wskazuje święty Michał Archanioł, tam w tym sanktuarium jest taki napis umieszczony, bo to jest grota, pęknięta skała, tam gdzie pękła skała, tam będą pękały ludzkie serca. I rzeczywiście tak jest. Peregrynacja w Polsce trwa, jak wspomniałem, od 12 marca 2013 roku. Kalisz jest 278. parafią, katedra w Kaliszu.
Mhm.
W grudniu przybędzie znowu ta figura do parafii świętego Józefa, do sanktuarium świętego Józefa, 11 i 12 grudnia. Ja muszę powiedzieć, że no, jestem zdumiony tym, co tu przeżywamy w Kaliszu od soboty. I tym niezwykłym powitaniem, i tym, co wczoraj widzieliśmy podczas mszy świętych. Dzisiaj była msza dla osób starszych, chorych, pełna katedra ludzi, którzy przychodzą, zostawiają intencje, modlą się. No, widać w tym wszystkim ogromnie żywą wiarę i ogromną nadzieję. Do zakrystii przyszła taka kobieta i mówi, mój duch się podniósł, ożywił się mój duch. No i o to chodzi. Święty Michał Archanioł depcze złego ducha, ale podnosi naszego ducha, podnosi do Boga.
Chciałbym coś zaakcentować, co powiedział ksiądz tak jakby tak lekko. Mocno czasem kojarzymy Michała Archanioła z takim elementem negatywnym w wierze, bo walka ma taki wymiar trudny, trzeba się zmierzyć, coś tam nawet może stracić, ale warto wyeksponować ten pozytywny element właśnie w tym zawołaniu, w tym imieniu, któż jak Bóg, właśnie zachwyt nad Bogiem. Powiem szczerze, że to dla mnie w tym momencie pojawiło się jako światło, że żeby też może nie zawsze koncentrować się na tej walce, ile właśnie zachwycić się na nowo Panem Bogiem.
Tak. To, że Michał walczy i pokonał złego ducha, no to znajdujemy w Apokalipsie. Mhm. Wystąpił do walki smok i Michał z nim i nie przemógł i nie znalazło się już dla niego miejsca w niebie i został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan i z nim strąceni zostali jego aniołowie. A tym, który wystąpił do walki o chwałę Pana Boga, jest właśnie święty Michał Archanioł. Ale żeby walczyć za kogoś, tak jak powiedzmy mąż, żeby walczył o żonę, rodzice, żeby walczyli o dzieci, to najpierw tego kogoś trzeba bardzo kochać. I jeśli wystąpić do tak szalonej walki z tak strasznym przeciwnikiem, jakim jest diabeł, to jak wielki musi być zachwyt i jak wielka musi być miłość do tego, w obronie kogo się staje. Może jeszcze jedno słowo dodam. To dla mnie osobiście było odkrycie, bo my niejednokrotnie świętego Michała Archanioła, anioły, to przyjmujemy, o, takie dobre duchy, dobre istoty, nieraz trochę tak się z nich śmiejemy.
Skrzydlate
białe. A diabeł dla nas to jest potężną siłą i to jest prawda, że on jest potężną siłą. Ojciec Pio mówił, to jest inteligentna bestia, której trzeba się strzec, jak lew ryczący. Ale jeśli został on pokonany przez świętego Michała Archanioła, to można sobie wyobrazić, jaką moc, jaką siłę ku dobru, ku pięknu, ku szczęściu ma ten archanioł i może nam dać, chce ją nam dać, tak jak diabeł potrafi ściągnąć czy skusić człowieka do ogromnego zła, tak przyjaźń ze świętym Michałem Archaniołem może być dla człowieka takim upewnieniem, że on da mu moc do życia pięknego, szczęśliwego na chwałę Pana Boga.
I co? Myśli ksiądz, że w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej niż dawniej potrzebny jest właśnie taki patron, taka pomoc, kiedy ksiądz patrzy na ludzi, na nasze powikłania, upadki, odejścia. Zdaje się, że dobrze jest właśnie wypromować kogoś takiego, bo to taki jest dzisiejszy świat. Dziwny, prawda, że można o kimś nie mówić, a szkoda, gdyby nie mówić o Michale Archaniele. On po prostu jest nam bardzo potrzebny.
Ja jestem przekonany o tym, co mówi wielu ludzi, że Europa konsekwentnie odchodzi od swoich korzeni chrześcijańskich, wiele krajów, że gubi Boga, wypiera się Boga, nie chce żyć według Jego Ewangelii, tworzy prawa, które są przeciwne Jemu i że niestety ten proces powoli jakoś tam próbuje przeniknąć także naszą ojczyznę i umysły Polaków. A to, co słynny Chesterton powiedział, że jeśli człowiek zagubi Boga, straci wiarę w Niego, to on uwierzy w każde inne głupstwo. I to dzieje się na naszych oczach, to wybieranie innych idoli, bożków, tego wszystkiego, co nie ma nic wspólnego z Bogiem prawdziwym. Więc im bardziej ten proces dechrystianizacji, desakralizacji będzie przybierał na sile, tym bardziej Jego obecność i przyzywanie Jego pomocy będzie konieczne i potrzebne.
Bardzo dla mnie też, powiem szczerze, odkrywcze było słowo, które powiedział w sobotę ksiądz biskup ordynariusz, ten obraz walki nad zwłokami Mojżesza i ta myśl świętego Alberta Wielkiego, że to pierwsza zapowiedź Kościoła. Michał Archanioł, patron właśnie w Kościele, potężny, też potrzebny, bo i tutaj ta walka no, objawia się bardzo, bardzo dramatycznie i wyjątkowo, prawda?
Tak, przyznam się, że ja też po raz pierwszy to usłyszałem i to porównanie od ojców Kościoła, że w tym obrazie zwłok czy ciała, martwego ciała Mojżesza, to była zapowiedź Kościoła, o którego walkę toczy święty Michał Archanioł z diabłem. Ponieważ może dlatego, że zawsze gdzieś, jak opowiadałem o tym fragmencie, to mówiłem o odpowiedzialności za słowo, że święty Michał Archanioł jest dla nas też wzorem odpowiedzialności za słowo i tego, żeby nigdy nikogo nie osądzać, nigdy na nikogo nie rzucać jakieś tam po twarzy, bo Archanioł Michał nawet do diabła powiedział: ja cię nie osądzam, niech Bóg cię osądzi, niech Bóg cię osądzi, ponieważ no, wiemy, jak ważna jest ta sfera w naszym życiu, sfera języka, odpowiedzialności za słowo, dobre, złe słowo, że słowem nieraz można zabić, to on jest też wzorem walki, ja tak bynajmniej ten fragment interpretowałem często dla siebie, dla innych, że on nawet do diabła nie ośmielił się powiedzieć złego słowa, tylko powiedział: niech Bóg cię skarci. Zostawiam sąd w rękach Pana Boga.
No a tu nowe światło właśnie z tym kościołem. Ważne, to jest bardzo ciekawa myśl. Myślę, że tyle więcej niedopowiedzeń niż informacji, bo chcielibyśmy jeszcze o nie jedno dopytać, ale kilka takich tematów udało nam się tutaj w tej rozmowie przesunąć przed uszami naszych słuchaczy. Michalicka rodzina, później ta księdza praca na Białorusi, no i wreszcie ta posługa przy nawiedzeniu świętego Michała Archanioła tu w katedrze kaliskiej. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Proszę nam powiedzieć jeszcze kilka takich podstawowych informacji, jak księdza wyposażyć, kiedy ksiądz wyjeżdża teraz modlitewnie, jeszcze raz ta miejscowość, żebyśmy wiedzieli, za kogo się modlimy, i może jest jakiś sposób, żeby dotrzeć choćby do jakiegoś przekazu bankowego, gdzie ktoś może chciałby bodaj jakąś małą ofiarą, ale wesprzeć to dzieło, które ksiądz prowadzi. Jak ewentualnie można w ten sposób pomóc?
Tak, najpierw to chciałbym, ponieważ jestem pierwszy raz w życiu w Kaliszu, to powiedzieć o takim niezwykłym dotknięciu mojego serca, zupełnie jakby niespodziewanym, takim intuicyjnym, historią i pięknem tego miasta. I ta peregrynacja, która odbywa się teraz w katedrze, obecność księdza biskupa na powitaniu, jutro obecność, jak Pan Bóg pozwoli, księdza biskupa Łukasza na pożegnaniu figury świętego Michała Archanioła, tylu kapłanów, takie przygotowanie, taka Boża propaganda wcześniej, taki rozgłos, czyli umożliwienie ludziom znalezienia drogi do spotkania ze świętym Michałem Archaniołem. Szczere podziękowanie księdzu dyrektorowi także za obecność i tutaj za możliwość tej audycji. Tak, tak, to jest w moim sercu. Bóg zapłać za każdą formę modlitwy. U nas na naszej stronie michalici.pl gdzieś tam na dole jest taka zakładka Pomóż zbudować kościół na Białorusi. I tam jest wszystko, czego można się dowiedzieć, czy jeśli ktoś by szukał na temat jakiejś ewentualnej pomocy.
Bo może być tak, że znów ktoś takiej okazji potrzebuje. Oby tak było.
Może tak być.
Ksiądz Krzysztof Poświata, Michalita, dzisiaj pracujący na Białorusi, wcześniej rektor seminarium michalickiego, zaangażowany duszpasterz powołaniowy, pracował na parafii, doświadczony kapłan, dzieli się bogactwem tego, co Pan Bóg uczynił w jego sercu tutaj w te dni w katedrze, a spotkamy jeszcze księdza w innych miejscach. Zdaje się, że w ten Wielki Post jeszcze Pogorzela, prawda?
Tak, Pogorzela.
To w naszej diecezji. I tam jest miasto i gmina, które są poświęcone patronatowi świętego Michała Archanioła. Sam miałem okazję bywać tam często i także posługiwać słowem w kontekście zbliżającego się ogłoszenia tego patronatu przed laty. Bardzo dziękuję, cieszę się z tego spotkania i życzę obfitości Bożego błogosławieństwa w posługiwaniu.
Bóg zapłaci.